Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wracamy do naszego studia, godzina 11.20. W naszym studiu profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomistka, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry naszym radiosłuchaczom, dzień dobry panu redaktorowi. W tej kolejności.
Tak jest i słusznie. Przed świętami się widzimy, ale chyba nie będziemy mieli dużo prezentów ekonomicznych dla naszych słuchaczy, bo sytuacja jest trudna, ale zanim do trudnej sytuacji gospodarczej, to dwa słowa o polityce pieniężnej, polityce monetarnej i o polityce, niestety, pani profesor.
O polityce to ja nie lubię, bo to zawsze mówili, że to taka sprawa, powiedziałabym, wątpliwa pod względem etycznym.
Ale polityka wchodzi, ta taka rozumiana...
Chyba, że polityka pieniężna, to
no
tak.
Właśnie, ale ta polityka partyjna i wyborcza wchodzi w politykę pieniężną.
A Rafał... to bardzo brzydko, że wchodzi, bo nie powinna, dlatego, że ci ludzie, którzy są w polityce, na ogół mają bardzo nikłe kompetencje, albo wręcz żadnych, żeby wypowiadać się na tematy tak skomplikowane jak finanse, szeroko pojęte, a w szczególności polityka pieniężna, która wymaga rzeczywiście bardzo rzetelnego przygotowania, na przykład z makroekonomii. Na przykład.
Rafał Trzaskowski ma proste rozwiązania, apeluje, i to tak dość obcesowo do prezesa Narodowego Banku Polskiego, żeby obniżał stopy procentowe.
A ja
teraz
bym apelowała, żeby w Warszawie było bardziej czysto, żeby komunikacja lepiej jeszcze funkcjonowała, bo nie funkcjonuje najgorzej, żeby metro było skończone i myślę, że tym się powinien zająć pan Trzaskowski, a nie wchodzić w obszary, o których naprawdę nie może mieć pojęcia ani z racji wykształcenia, ani z racji kariery zawodowej, zresztą błyskotliwej, ale akurat nie w dziedzinie zarządzania finansami publicznymi.
Długotrwałej, bo to już 20 parę lat.
On ma bardzo długotrwałą karierę, ale akurat nie w tej dziedzinie. Więc na przykład ja się nie wypowiadam na temat kładki, która była nad Wisłą, bo się na tym nie znam, nie jestem inżynierem i myślę, że dobrze, żeby każdy pilnował tego, na czym się zna. A bez wątpienia pan Trzaskowski nie ma kompetencji, żeby określać, jaka powinna być Rada Polityki Pieniężnej, bo konstytucja to rozstrzygnęła.
Ale zna się na, przynajmniej twierdzić, na cenach, podnosił w Gliwicach na kongresie kostkę masła i deklarował, że cena tej kostki masła to jest wina tego, że Rada, a szczególnie pan prezes Glapiński nie obniżają stóp procentowych.
No to pan Trzaskowski obnażył swoją bardzo głęboką niekompetencję w tej dziedzinie, bo gdyby wziął do ręki konstytucję, na którą często się zresztą Platforma powoływała w swoim czasie, to by przeczytał, jakie są kompetencje prezesa, a jakie są kompetencje Rady. I pewnie miałby również świadomości, że ta Rada składa się oprócz prezesa jeszcze z 9 członków i 3 z nich to są osoby oddelegowane przez obecną koalicję z ramienia Senatu.
Tak jest.
I oni wszyscy są solidarni, ponieważ akurat tak się składa szczęśliwie dla nas wszystkich i dla Polski też, że to są ludzie, którzy mają kompetencje do tego, żeby podejmować decyzje takie, które są najlepsze z punktu widzenia ochrony naszej waluty, tak bym powiedziała.
Ale to jest ciekawe. Szumnie. W tej trójce, którą wyznaczył Senat, większość senacka, która od 2 kadencji jest ogniskowana dookoła aktualnej koalicji rządzącej, czyli bloku centrolewicowego, w tej trójce jest pani profesor Tyrowicz, o ile nie mylę
nazwiska. I ona domaga się, jak wiadomo, nie mówię o ostatnim, bo nie wolno mi mówić,
tak,
co było.
Ale jeszcze poprzednim, czyli w październiku, zawsze, o 200 punktów bazowych.
Cały czas.
Czyli radykalne, w ogóle
tak
niespotykane w świecie zachodnich polityk pieniężnych, takie. To Rosja teraz podnosi stopy właśnie o 200, o 300 punktów bazowych, bo ma problem z rublem. Żaden inny kraj, który nie ma wojny, tego nie robi. A pani Tyrowicz regularnie do października, nie wiemy co było w listopadzie, deklaruje i żąda tego podwyższenia. Więc z jednej strony Trzaskowski mówi obniżać, a jego de facto przedstawicielka w Radzie, bo jego partii, mówi nie obniżać, tylko podwyższać, to radykalnie podwyższać.
No tak, ona bardzo by chciała podwyższać. Cały czas ten postulat był. Zgłaszano również postulat, żeby stopy były tak wysokie, jak inflacja, a nawet ją przekraczały. I to rzeczywiście zgłaszali członkowie oddelegowani przez Senat, nie tylko pani Tyrowicz. Ale zostawmy to, bo to są
pan
takie...
Pan Kotecki również i pan Litwiniuk też, ale oni chyba mniej radykalnie...
Oni się później wycofywali, tak.
A teraz chyba nawet są na stanowisku, że trzeba by już obniżać.
No
bo
ale
się władza
ja myślę,
zmieniła,
że w ogóle... Każdy ma prawo w Radzie do tego, żeby mieć własne zdanie. Ja zakładam, że kompetencje pani profesor Tyrowicz są bardzo wysokie i w związku z tym ona ma prawo tak oceniać sytuację, zgłaszać takie wnioski, ale decyduje większość, bo akurat jeszcze Rada Polityki Pieniężnej to jest chyba ostatni organ w państwie, który rzeczywiście kieruje się tym, co jest zapisane w Konstytucji, a nie prawem, tak jak je rozumiemy. Także pani może profesor, zostawmy ten temat, bo naprawdę...
No dobrze, rzeczywiście tak jest, no bo teraz część Polaków, także być może część naszych słuchaczy uważa, że faktycznie jakby jutro, pojutrze Rada obniżyła stopy, to cena masła w sklepach by spadła
na
zajutrz.
Na pewno, dlatego że cena masła ma bardzo silny związek z tym, jak krowy oceniają politykę pieniężną i ponieważ uważają, że jest zła, to podjęły strajk, przestały dawać
pani
mleko.
Pani profesor ironizuje, trzeba
będzie,
uważać...
Naprawdę tak było. Było. Ja rozmawiałam z jedną krową, spotkałam ją na pastwisku, była bardzo niezadowolona.
W mediach i we współczesnym społeczeństwie trzeba uważać.
Mleka nie będzie, a jak nie będzie mleka, to nie będzie masła. Zresztą ja nie wiem właśnie, czy myśmy powinni jeść masło, bo teraz biorąc pod uwagę na przykład dietę, którą chciał nam pan Trzaskowski zafundować, chwaląc się robactwem, to ja nie wiem, mleko jest niezdrowe, no bo to jest produkt naturalny, pochodzenia zwierzęcego, a raczej powinniśmy kierować się tym, co daje nam flora, a nie fauna i ponadto, no wydaje mi się, że chyba nie jest dobrze rzeczywiście, bo to jest i cholesterol i różne inne rzeczy, więc dajmy sobie
pani
może
profesor,
spokój z tym masłem.
Od dietetyki, aby mi na przykład, wróciłbym do ekonomii. No dobrze,
właśnie, wróćmy do ekonomii, a nie do tych banialuków, bo to są naprawdę takie dywagacje. Ja naprawdę się dziwię ludziom, że się nie wstydzą kompromitować.
Ale
naprawdę, bo to jest kompromitacja.
To wróćmy od Rafała Trzaskowskiego na pewien poziom debaty. Wydaje się, że ten moment początku obniżania stóp procentowych, bo FED, EBC również już rozpoczęły ten proces obniżania stóp procentowych, ale w Polsce on się odsuwa.
No, ale
tak to wygląda, przynajmniej z wypowiedzi członków Rady, także z wypowiedzi oficjalnych pana prezesa Glapińskiego. Dlaczego?
Pan prezes Glapiński bardzo dokładnie to wyjaśnił, wyjaśniając stanowisko Rady. Podkreślam, nie własne. Pan prezes może mieć sobie zupełnie inne zdanie, ale jest zobligowany do tego, żeby wtedy, kiedy ma konferencje prasowe, przedstawiać stanowisko Rady. Otóż stanowisko Rady było takie. Moglibyśmy prawdopodobnie już od marca zacząć rozpatrywać, nie mówię, że decyzja byłaby podjęta, bo ona zapada większością głosów, ale rozpatrywać wchodzenie w obszar obniżek stóp procentowych. Delikatnie, bo to się zwykle robi w pewnych seriach. Finanse nie lubią gwałtownych ruchów. Absolutnie nie, bo to jest dla nich szkodliwe. I pewnie tak by było, tylko myśmy brali pod uwagę dwa warianty. Przedtem, że w wcześniejszych projekcjach, bo teraz mamy najnowszą z listopada, o tym za chwilę. Myśmy uważali, że pierwszym i podstawowym bodźcem, który może wywołać inflację, taką większą, wyższą niż w celu, bo myśmy już byli w celu inflacyjnym, przypominam, to jest wzrost cen energii na skutek decyzji rządowych. Trzeba powiedzieć, że to są ceny regulowane, więc to, ile kosztuje nas energia, zależy w dużej mierze od tego, jaka będzie decyzja rządu. Rząd długo nie podejmował żadnych tutaj decyzji wiążących w tej sprawie. I nam wychodziło z naszych projekcji, że gdyby rząd w ogóle nie podejmował żadnych decyzji i zostawił te ceny energii na takim poziomie, jakim były, no to inflacja bardzo szybko by wygasła, prawdopodobnie utrzymalibyśmy się w celu. Gdyby jednak podjął raz, a dobrze te decyzje, czyli przywrócił te ceny takie, jak były przed tymi tarczami, no to wtedy inflacja by nam podskoczyła na jakieś 2 miesiące, a ponieważ polityka pieniężna działa w horyzoncie 7-8 kwartałów, czyli do 2 lat, to prawdopodobnie koło marca byłby już czas, żeby podjąć dyskusję, jaki byłby wynik, nie wiem, ale żeby podjąć dyskusję o wchodzeniu w okres zmniejszania,
tylko
czyli łagodzenia polityki
pieniężnej. Ale chyba zdjęcie tarczy całkowicie w ogóle nie wchodziło w rachubę, no bo to byłby wstrząs społeczny.
Nie, to nie
rozmiar.
Byłby duży wstrząs społeczny, bo tam nie była taka aż tak bardzo silna presja. Oczywiście podskoczyłaby nam inflacja na chwilę do 7%, ale byłby to już koniec wzrostu cen.
No
wrócilibyśmy
Polacy
do ceny.
Polacy zobaczyli na rachunkach nie wzrost jak teraz o kilkadziesiąt, 50%, tylko o 100%.
Ale będzie jeszcze
to
gorzej.
Wielu uboższych by tego mogło nie wytrzymać, a i bogaci musieliby oszczędzić.
No, ale od tego rząd ma swoje tam różne instrumenty, żeby takie, tego typu szoki łagodzić. Tym niemniej rząd podjął jeszcze inną decyzję, moim zdaniem o wiele gorszą. To jest tak, jakby ktoś poszedł, nie wiem, na wyrwanie zęba i było to na raty robione. Więc najpierw będą podwyżki w styczniu i one wywołają impuls inflacyjny. Tam inflacja nam podskoczy i będzie dwukrotnie wyższa. Tak mówię ogólnie, prawda? Bo tam, nie, proszę mnie nie łapać za słówka, że się pomyliłam o 1/10. Ale mniej więcej dwukrotnie wyższa od celu. I jak ona nam zacznie wygasać, to znaczy będzie już na poziomie około 4%, czyli w pobliżu górnej granicy celu, no to już po wyborach, bo od 1 lipca jest zaprojektowana druga podwyżka cen energii, która znowu będzie miała podobny efekt, czyli inflacja znowu będzie dwukrotnie wyższa od naszego celu, a zacznie wygasać dopiero gdzieś koło 4 kwartału albo nieco później 26 roku. Gdyby nie było to tak rozłożone w czasie,
czyli to jak rząd mówię, wybrał najgorszy z możliwych wariantów.
To jest najgorszy z możliwych wariantów z punktu widzenia inflacji.
Tarczy, czy...
Bo ja nie chciałabym się wypowiadać wchodząc w kompetencje rządu, dlatego że rząd ma swoje tutaj racje pewnie. Dlaczego akurat tak postąpił? Bo w przeciwieństwie do niektórych przedstawicieli rządzącej nami koalicji, ja raczej nie lubię wchodzić na cudze podwórko i zabierać cudzych zabawek, ale bo to się zwykle profesor... może kończyć kompromitacją, jak w przypadku powiedzi pana Trzaskowskiego na temat polityki pieniężnej, no dobrze, i tego, jakie powinny być
pani
stopy.
Pani profesor już nie jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej, więc ta wolność wypowiedzi jest znacznie szersza i swoboda wymiany myśli. Chociaż jak patrzę nawet na współczy, na aktualnych członków Rady, to wydaje mi się, że oni nie gryzą się często w język, tak jakby
no,
powinni.
To ja nie, bo ja nie mogę odpowiadać za innych członków Rady, ale zawsze aktualnie była przyjęta taka zasada, również przez Rady poprzednich kadencji i tę Radę, w której ja byłam, że my możemy się czasami odnosić krytycznie do pewnych decyzji, ale z punktu widzenia polityki pieniężnej. Natomiast nie potępiamy niczego w czambuł, ani nie próbujemy podpowiadać rządowi, jak powinien działać. Oczywiście my, jako Narodowy Bank Polski, tylko Rada Polityki Pieniężnej, opiniujemy najważniejsze akty, które rząd do nas jest zobowiązany kierować, na przykład budżet. Tak? I tutaj wydajemy swoją opinię, ale to jest opinia nasza. My nie mamy prawa ani żadnych instrumentów, żeby bieżąco ingerować w to, co rząd robi. Więc tutaj również w tej kwestii nie wiem, czy ta decyzja rządu, rozkładanie na raty tych podwyżek cen energii, bo byłem o jakimś powrocie, tylko nie wiem do czego. No, do czegoś, co uznano, że jest jakimś benchmarkiem? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, nie jestem ani specjalistą od spraw energetyki, ani nie wiem, jakie były przesłanki, którymi kierował się rząd. Natomiast to będzie miało bardzo negatywny wpływ właśnie na przedłużenie tej podwyższonej, uporczywej inflacji, z którą udało nam się walczyć dość skutecznie. No ale jeżeli nam się ciągle wrzuca nowe kamyczki do tego naszego stawu i te fale inflacyjne się rozchodzą, no to nie mamy innego wyjścia niż trzymać stopy na dotychczasowym poziomie. Przypominam jeszcze, być może pan Trzaskowski tego nie wie, a już dzisiaj o tym mówiłam, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej nie mają skutku natychmiastowego. Więc nawet gdybyśmy zredukowali te stopy do zera, co było kiedyś w okresie COVID-u, że prawie do zera, to efekt nie jest natychmiastowy. Na efekty trzeba czekać i to dosyć długo. Tak jak powiedziałam, kilka kwartałów. Pełny efekt, który wynika albo z podwyżki, albo obniżki stóp procentowych, jest mniej więcej po półtora roku, po 2 latach. Więc mam nadzieję, że wtedy już będzie sprawa inflacji całkowicie jasna nawet dla pana Trzaskowskiego, bo być może on wtedy zacznie studiować jakieś dzieła, niekoniecznie takie epokowe, ale takie popularne, i wtedy dojdzie do wniosku, że może lepiej zająć się tym, na czym on się zna, a nie wchodzić w obszar, na którym rzeczywiście no, nie ma żadnych kompetencji, żeby się wypowiadać na ten. To dotyczy zresztą innych polityków też, no to... i innych profesorów, tak zwanych ekspertów dworskich i satelitarnych, którzy napadają na Narodowy Bank Polski teraz, chociaż wtedy, kiedy inflacja naprawdę była niższa, domagali się od nas Bóg wie jakich podwyżek stóp procentowych. Więc po prostu ja się tylko dziwię, że Narodowy Bank Polski, który jest naszym dobrem wspólnym, wszystkich Polaków i wszystkich partii, niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy, no bo to jest dbałość o stabilność naszej waluty, prawda? To jest ta główna misja. To, że oni po prostu atakują Narodowy Bank Polski w sposób niegodziwy, tak bym powiedziała, niegodziwy, bo ci, którzy nie mają kompetencji, no to jeszcze pół biedy, bo mówią głupstwa, bo ktoś im to sufluje, ale ci wszyscy eksperci, profesorowie, również byli członkowie niektórzy poprzednich rad polityki pieniężnej, którzy doskonale wiedzą, jak wygląda proces decyzyjny, jakimi dokumentami się kierujemy, jakie są przesłanki tych decyzji, żeby oni wypowiadali się w sposób tak nieodpowiedzialny, no to naprawdę to świadczy albo o bardzo niskim morale, albo o bardzo niskim progu tolerancji na kłamstwa, na otwarte kłamstwa, bo ja nie wierzę, żeby człowiek, który rozumie, na czym to polega, mógł się domagać w tej chwili obniżki stóp procentowych, zwłaszcza, że to jak mówię, na cenę masła proszę mierzyć nie wpłynie, bo to jest naprawdę strajk tych krów. Ja rozmawiałam z jedną krową i absolutnie powiedziała, że to wszystko wynika z tego, że ona jest niezadowolona, bo chodziła na zielone pastwiska, a teraz jest zimno, szaro i niestety musi jeść siano i to suche. Nie podobało jej się to, przestały krowy dawać mleka, tyle ile przedtem i mamy bardzo drogie
masło. Chociaż część osób uważa, że to nie strajk krów,
to jest dobra teoria, naprawdę.
Ceny energii, też. Bo żeby zrobić masło, trochę trzeba mieć prądu i to też na cenę kostki się przekłada. No dobrze, ale pani profesor, ironicznie, a ja jeszcze nie ironicznie
to
przejdę.
To nie jest ironia, to są fakty, naprawdę ta krowa tak powiedziała.
Do budżetu, pani profesor.
Co?
Do budżet?
Budżet? Ja na temat budżetu wolałabym się nie wypowiadać, pani, bo budżet to jest domena rządu.
Tak, ale pani profesor jako i naukowiec, jako ekspert patrzyła na budżety państwa przez lata.
Patrzyłam, ale ja nie mogę powiedzieć, że ja była tak strasznie przerażona. Mnie nie martwi ten deficyt.
W tym roku 200, w przyszłym prawie 300. Nie, w tym roku przynajmniej 240.
Tak, ale ja już kiedyś tutaj właśnie w tym radiu o tym mówiłam. Ja bym się nie martwiła tym deficytem, bo on w gruncie rzeczy służy w tej chwili finansowaniu programów socjalnych i dlatego on jest taki duży.
No i zbrojeń.
Tak, tylko że nie chodzi o samą wielkość deficytu, tylko jego relację do PKB. I to, co mnie naprawdę martwi, to martwią mnie dwie kwestie, które obserwuję. Pierwsza jest taka, że mieliśmy w dużej części, praktycznie już w 80%, finansowane wszystkie potrzeby pożyczkowe państwa na rynku krajowym.
Teraz
a niestety idziemy w zupełnie innym kierunku, czego ja nie rozumiem, bo bez wątpienia można by plasować więcej obligacji na rynku krajowym i nie byłoby w tym nic ani dziwnego.
Ale można by te 300 miliardów znaleźć na rynku krajowym, to może po prostu się nie da, może
nie
i banki,
da się,
instytucje.
Bez przesady, no spójrzmy, jakie mają potężne kapitały nasze banki.
No to dlaczego one nie kupują obligacji?
Nie wiem dlaczego. To jest.
I dlaczego nie są im proponowane?
Bo jeżeli nie mają propozycji, to nie kupują. Jeżeli się kieruje te na zewnątrz obligacje, no to po prostu kupują
to inne.
Ale to
rząd,
banki.
Minister Domański.
Nie wiem, ja, co robi minister finansów, bo nie znam przesłanek, którymi on się kieruje. Ja mówię
nie,
tylko
ale to,
ja,
ale to nie, chodzi o, nie chodzi o przesłanki, chodzi o skutki właśnie.
Skutki właśnie są takie, że
no, dług jest plasowany za granicą, a nie w kraju.
Dług jest plasowany za granicą i to nie jest tylko od roku, to już było trochę wcześniej i bardzo mnie to dziwiło, dlaczego tak się dzieje. Ja nie wiem, dlaczego minister finansów tak postępuje, bo jak mówię, minister finansów nam się nie zwierza z przesłanek, którymi się kieruje w swoich decyzjach. Ale biorąc pod uwagę potencjał naszych banków, ale także nawet to, że mamy sporo ludzi naprawdę zamożnych. Bardzo chętnie mogliby ci ludzie i te firmy, i te nasze banki wreszcie kupować te obligacje, bo wtedy nie ma długu wobec zagranicy, tylko jest to dług wobec własnych obywateli i nie zagranica zarabia na finansowaniu potrzeb pożyczkowych państwa, tylko my wszyscy jako obywatele, jako przedsiębiorstwa, jako banki. I to jest jedna sprawa. A druga, która mnie martwi, sprawa związana z budżetem, to jest zamrożenie wszystkich istotnych inwestycji publicznych. Dlatego, że inwestycje publiczne odgrywają taką rolę jak drożdże, które się wkłada do ciasta, żeby nam pięknie rosło. I wokół tych inwestycji publicznych bardzo szybko rozwijają się inwestycje prywatne. Tymczasem zamiast kontynuowania inwestycji, które były lepiej czy gorzej przygotowane, bo nawet jak były jakieś tam uchybienia, to zawsze można w trakcie przecież poprawić. Wykonuje się jakieś setki audytów i różnych innych zabiegów. To już trwa co najmniej rok i tych dużych inwestycji infrastrukturalnych nie ma. A co gorsza, to samo również dotyczy zarządzania i inwestycji w spółkach Skarbu Państwa. I przez to, że się likwiduje pewne projekty w toku, to mnie to bardzo zaczyna przypominać szalenie niebezpieczną sytuację, jaką mieliśmy za czasów Gierka. On naprawdę miał dobre intencje jako pierwszy sekretarz, ale niestety te inwestycje z różnych powodów, które dzisiaj są odmienne, ale zostały zamrożone i Polska popadła w największy kryzys ekonomiczny, jaki ja pamiętam, bo na razie my nie mamy jeszcze takiego silnego kryzysu, nawet mimo tego, że był COVID, że mieliśmy różne szoki.
Oczywiście, ale...
To jesteśmy akurat na ścieżce bardzo dynamicznego.
Na razie, jak na razie gospodarka nam się schładza, ja pamiętam dość dobrze rozmowy z ekonomistami, którzy, także tymi sprzyjającymi obecnej ekipie, bo też każdy ekonomista ma swoje poglądy, jak każdy człowiek, którzy mówili spokojnie, rok 2024 będzie rokiem odbicia gospodarczego, prognozowano wzrosty 3,5-4% PKB, będziemy mieli 3, a może i tego nie będziemy mieli w tym roku. Widać, że ten prognozowany to odbicie będzie znacznie płytsze, a
no
rok przyszły
płytsze,
jest...
Bo mamy... Będzie płytsze, bo mamy wysoką inflację, a w związku z tym mamy niestety bardzo wysokie stopy procentowe. I zawsze, jeżeli stopy procentowe są wysokie, to spowalnia to niesłychanie spowalnia
wzrost gospodarczy. Ale też chyba nikt nie liczył na to, że luzowanie stóp w tym roku się rozpocznie. Chyba nikt w zdrowych zmysłach tego nie zakłada.
Ja nie chciałabym polemizować z ekonomistami, którzy wypowiadają tezy, patrząc głęboko w sufit albo w dół, tam jeszcze
albo
bardziej,
w oczy czegoś, albo tego albo innego polityka.
Albo w oczy swojej żony i wyczytują tam, jaka będzie inflacja, jaka będzie dynamika PKB i tak dalej. Narodowy Bank Polski prognozował inflację, prognozował PKB. I chyba najmniej żeśmy się pomylili ze wszystkich, prawda? Ale to jest rzeczywiście robione w sposób profesjonalny i do tej pory te nasze projekcje się sprawdzały. Tylko pamiętajmy o tym, że za szybki wzrost w warunkach, kiedy mamy naprawdę bardzo wysokie stopy procentowe i co chwilę rzucane nowe kamyczki, żeby podbijać inflację i te stopy w związku z tym są utrzymywane na wysokim poziomie, taki bardzo wysoki wzrost raczej nie jest w ogóle możliwy, ale na pewno mógłby być wyższy, gdyby były inwestycje kontynuowane, ja mówię o tych dużych inwestycjach, projektach infrastrukturalnych.
A jeszcze jeden kryzys, który już jest realny, czyli kryzys dochodów Skarbu Państwa. Spadek o 80% rok do roku.
No to właśnie to jest efekt tego, że są jakieś podejmowane w firmach decyzje, które powodują, skutkują tym, że te firmy zaczynają się zwijać, no bo to bardzo wyraźnie widać. No a jeżeli ja mam coraz mniejsze dochody, ponadto ludzie się zaczynają bać, bo to widać również po depozytach. One praktycznie nie są wcale oprocentowane albo bardzo nisko, a mimo to dramatycznie rosną nam depozyty i bardzo gwałtownie od dłuższego czasu kurczą się kredyty. A co to znaczy? Że spada i konsumpcja, bo nawet jeśli chwilowo nam tam mamy jakiś wzrost konsumpcji, bo są święta albo inne takie czynniki, ale generalnie spada konsumpcja i spadają wydatki, w związku z tym zaczyna tak to działać ten mechanizm mnożnikowy, tylko że niestety w dół. Ale i tak, jeżeli popatrzymy na sytuację w regionie, no to ona nie jest w Polsce najgorsza i to, co jest do tej pory jeszcze naszym atutem, mam nadzieję, że zostanie, to jest to, że nawet jeśli mamy nieco wolniejszą dynamikę PKB, bo nie mówię o wzroście, bo to jest troszeczkę inna sprawa, tylko od samej dynamice PKB, to jednak nasz rynek pracy na razie jeszcze funkcjonuje prawidłowo, to znaczy nie ma wysokich przyrostów bezrobocia. To, czego ja się boję na przyszły rok, to jest to, że nawet jeśli będziemy mieli wyższą nieco dynamikę PKB jak w tym roku, być może, że nawet uda się, jeśli okaże się, że inflacja nie jest tak dokuczliwa, podjąć dyskusję na temat obniżek stóp i być może gdzieś tam pod koniec roku czy w trzecim kwartale przyszłego roku rzeczywiście będą te redukcje i będzie łagodzenie polityki, ponieważ ja mówię być może, bo to od wielu rzeczy zależy. No to ja się bardzo obawiam, że to nie zahamuje tej spadkowej tendencji, jeżeli chodzi o rynek pracy, czyli mniej ofert mamy, jest trudniej o pracę, trudniej o pracę dobrze opłacaną. Tego się bym bardzo bała, dlatego że z moich doświadczeń, jako dyrektora departamentu, przecież byłam bardzo wiele lat dyrektorem departamentu, wynika, że człowiek, który stracił pracę, przez dłuższy okres był bezrobotny, on się już do pracy nie nadaje.
Taka ciężki jest powrót i
bardzo
wymaga
ciężki.
Dużo pracy.
Ale nie, po prostu ci ludzie wychodzą z normalnego rytmu, a są zawody takie, do których już na pewno nigdy nie wrócą, dlatego że tam trzeba cały czas się uczyć. I jeżeli ktoś nie ma możliwości albo jest odcięty od wiedzy, która rozwija się bardzo dynamicznie, akurat w niektórych obszarach naszej gospodarki, no to po prostu on już do tej pracy nie wróci, a inna praca, którą być może nawet sobie gdzieś załatwi, będzie dla niego frustrująca, nigdy się nie będzie tam przykładał jak należy. No i jednym słowem, bardzo krótko pewnie będzie zatrudniony i po okresie próbnym powiedzą: dziękujemy panu, dziękujemy pani. Ja się tego najbardziej obawiam, dlatego że nie ma gorszej rzeczy i gorszej plagi poza plagami egipskimi oczywiście, no, oprócz plagi bezrobocia.
Ale dobrze, z jednej strony tak, rząd zadłuża się za granicą chętniej, a w naszym sektorze rosną depozyty, czyli jest dużo gotówki w systemie, teraz niewykorzystywane.
No właśnie dlatego mówiłam, że ja
kredyt
nie rozumiem.
Kredyt jest droższy, więc mało kto go bierze, albo nie ma też impulsu, żeby brać kredyt. Poza kredytami, zdaje się, tak zwanymi chwilowymi, czyli poza sektorem bankowym stricte opisanym, bo te kredyty akurat wzrosły.
A nie, no tamto to jest zupełnie inna sprawa. Jeżeli mówimy o tych firmach pośrednictwa, to ja w ogóle uważam, że nie powinny były być wpuszczone na polski rynek, ale żeby je wpuścić, to chcę przypomnieć, że w 2009 roku została przyjęta ustawa, oczywiście taka, która cała argumentacja szła w kierunku takim, że to jest w ogóle dla nas wszystkich bardzo dobre i dla naszego bezpieczeństwa, która została zawetowana przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale potem odblokowana przez już nie świętej pamięci, tylko wprost przeciwnie, pozostańcy naszej czułej pamięci pana prezydenta Komorowskiego. I ta ustawa w 2012 roku weszła w życie. Przy okazji tej ustawy można było spowodować przez pewne działania grup przestępczych zepsucie wizerunku sieci SKOK i niszczenie reputacji nie tylko tej sieci, ale również osób ściśle powiązanych z tworzeniem tej sieci. I tam było rzeczywiście większość tych drobnych pożyczek, takich od pierwszego do pierwszego, 90 kilka%, to były właśnie dla członków SKOK. Ale żeby to zniszczyć, to trzeba było uruchomić cały proces taki jak dla banków, wszystkie te normy ostrożnościowe wywindować na niesłychany poziom i kazać tym biednym skokom działać tak, jak działają banki. To spowodowało oczywiście, że tych skoków mamy o połowę mniej, ich aktywa zostały przejęte w dużej części przez banki. No jest tam 1,5 miliona członków, ale było ich 2,5, czyli co najmniej około 2,5 tysiąca polskich gospodarstw domowych miało dostęp do taniego kredytu bez specjalnych zabezpieczeń nawet, bo na te chwilówki nie trzeba było mieć zabezpieczeń, tylko zwykłe poręczenie. A teraz jest to Eldorado dla firm zagranicznych zresztą najczęściej, które udają, że pożyczają pieniądze na godziwy procent. To jest niegodziwe. Przypominam sobie, jak była jeszcze za poprzednich rządów ustawa kierowana ta przeciwlichwiarska i ja tam zwracałam uwagę, ale nie zostało to wzięte pod... W ogóle nikt tego nie chciał nawet słuchać, że jeżeli oni robią zamknięty katalog tego, co nie wolno, to firmy pożyczkowe znajdą miliony sposobów, żeby było, że akurat takie, a inne instrumenty mogą być uruchomione, żeby z ludzi ściągać skórę. I to z tych najbiedniejszych, najbardziej bezradnych, z tych, którzy nie mają możliwości otworzenia konta w banku, bo nie mają stałego źródła dochodów. Więc to, co się dzieje na tym rynku, uważam za skandal, ale to jest coś, co towarzyszy nam od początku transformacji ustrojowej. Jak była próba zbudowania przeciwwagi właśnie w postaci systemu SKOK, to ja zostałam określona jako lobbystka. Ja nie jestem lobbystką SKOK-u, ja jestem lobbystką interesu publicznego. I uważam, że się stało bardzo źle, a odwrót od tej sytuacji jest niesłychanie trudny, zwłaszcza, że z tego co wiem, to SKOK-i nadal są traktowane po macoszemu i nawet żąda się od nich tak absurdalnej rzeczy, jak uczestnictwo w budowie tak zwanego MREL-a, czyli po prostu, żeby one znalazły sobie żyrantów dla swojej działalności. No to jest po prostu chore, bo SKOK-i pełnią taką rolę jak kasy zapomogowo-pożyczkowe i powinny pełnić taką rolę. I nikt nie żąda od kas zapomogowo-pożyczkowych, które są w wielu zakładach pracy jeszcze, no ale właśnie to nie mają do nich dostępu. Ci, którzy są w trudnej sytuacji, nie mają stabilnego dochodu, bo nie pracują gdzieś na stałe. No to powinny być tak samo traktowane SKOK-i, ale nie są. Tylko właśnie od nich wymaga się nie wiadomo jakich zabezpieczeń, a wszystko po to, żeby rzeczywiście ten system do końca domknąć, czyli zniszczyć. Za całkowicie. Bo ja nie wierzę, żeby osoby, które wprowadzają takie rozwiązania, nie miały świadomości, że jeżeli ja mam tam kilkuset członków, czy nawet parę tysięcy, to rzeczywiście grozi jakiś kataklizm i z jakieś... Nawet chcę powiedzieć, że kiedyś SKOKi, jak były jeszcze dużą organizacją, taką, która miała swoje ubezpieczenia i tak dalej, cały szereg różnych spółek takich jakby obsługujących ten system, to one były uwzględniane w raportach o stabilności Narodowego Banku Polskiego. W tej chwili to jest tak maleńki segmencik, że w ogóle nie ma żadnego wpływu na to, co się może zdarzyć i nawet nie są uwzględniane jako obiekt badania stabilności systemu finansowego w Polsce, ponieważ one nie tworzą żadnych zagrożeń dla tego systemu. Po prostu są tak skutecznie likwidowane, że no miejmy nadzieję, że nie do końca, tak? Bo jednak te 1,5 miliona członków tam jest i ci ludzie rzeczywiście mają rzetelną, realną pomoc no, po umiarkowanej cenie, tak bym powiedziała.
Ja o tym mówię, że Ance Porowicz, tak od stóp do sektora bankowego i sektora SKOK, żeśmy na święta przeszli przez całą prawie polską gospodarkę. Pani profesor, jak to będzie wyglądać w nowym roku? Jakie są przewidywania?
Przewidywania są dość optymistyczne, gdybyśmy popatrzyli na prognozy Narodowego Banku Polskiego. To znaczy, wynika stąd, że nie popadniemy na pewno w recesję, tylko będziemy się rozwijali, chociaż nieco wolniej niż zwykle czyniliśmy to w poprzednich okresach. No ale tutaj właśnie na przeszkodzie są te wysokie stopy procentowe. Mam nadzieję, że w przyszłym roku prawo zacznie obowiązywać wreszcie, nie tak jak my je rozumiemy, jak twierdzą niektórzy, tylko tak jak jest napisane. Jaką mam nadzieję? Mam nadzieję również, że krowy przestaną się buntować i masło wróci do poprzedniej ceny, bo ja pamiętam też, jak się kiedyś buraki zbuntowały i cukier bardzo nam podskoczyły, ceny cukru, a potem wróciły no, do jakiegoś takiego przyzwoitego poziomu. No,
czasami jak ktoś wyszpera dobrą okazję, to i cukier po złotówce 20 groszy jeszcze może napić.
No zobaczymy, jak zdąża to będzie. W każdym razie ja uważam, że zawsze lepiej patrzeć
w przyszłość. A były po 10 zł, pamiętam, nie tak dawno temu cukier.
Nie mówmy już o cenach masła. Błagam, bo ja jestem bez śniadania, bo specjalnie przyszłam tak wcześnie, nie zdążyłam zjeść śniadania i właśnie widzę taki pachnący chlebek z tym masłem. Mimo, że jest drogie, to tym bardziej cenne. Ale w każdym razie wracając do tego, jak widzę przyszły rok. Ja sądzę, że zawsze lepiej, żebyśmy w przyszłość patrzyli z optymizmem, dlatego, że gdyby patrzymy z pesymizmem, to przyciągamy nie tylko złe myśli, ale i złe zdarzenia. Dlatego cieszmy się, że przeżyliśmy w miarę spokojnie ten rok, bez większych kataklizmów, oprócz tego kataklizmu, który dotknął niestety Śląsk i to straszna rzecz i ci ludzie rzeczywiście mają w tej chwili sytuację nie do pozazdroszczenia. Ja mam nadzieję, że rząd też się zajmie nimi bardziej skutecznie i nie będzie czekał do wiosny, bo to tak mi trochę przypomina, jak mieliśmy okupację kiedyś. To się mówiło aby do wiosny, aby do wiosny. No ja mam nadzieję, że jednak te rodziny, ci wszyscy przedsiębiorcy będą mieli jakąś rzetelną pomoc ze strony rządu. No a my wszyscy, którzy na szczęście nie dotknęły nas żadne kataklizmy, żadne wydarzenia dramatyczne, wejdziemy w nowy rok, jak powiedziałam, z optymizmem i ten nasz optymizm powinien przyciągać jak najlepsze zdarzenia, jak również powinien być może, jak się zastanowimy, spowodować, że ci, którzy decydują o tym, jakie prawo w Polsce obowiązuje, zaczną się stosować do tego prawa. Aha, i też nie będzie takich wypowiedzi, które świadczą o tym, że nie mamy zielonego pojęcia, ale dyktujemy organom, które mają pojęcie, co powinny robić.
O tym mówiła profesor Grażyna Ancaporowicz, ekonomistka, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Pani profesor, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam świątecznie i noworocznie naszych radiosłuchaczy, ponieważ raczej nie będę już miała okazji, żeby to zrobić, a korzystam z okazji. Więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego do siego roku.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. My to w imieniu radiosłuchaczy. Godzina 11.54. A ja tylko na jeden licznik ekonomiczny również, ale to jest mikroekonomia. Spojrzę. Patronite.pl / Radio Wnet. 5705 patronów. Często mówimy, żeby Radio Wnet było stabilne i mogło funkcjonować. To mniej więcej 6000 patronów, które jest potrzebne. Jesteśmy coraz bliżej tej liczby. Nie wiem, czy uda nam się do końca roku osiągnąć ten próg 6 tysięcy, byłoby bardzo miło i byśmy weszli w nowy rok ze stabilnością finansową, ale niemniej kolejny kamień milowy za nami. To cieszy. 5700 próg przekroczony. Idziemy w kierunku 5800. Wszystkim patronom bardzo dziękuję, bo to dzięki Państwu możemy mówić o polskiej ekonomii, o polskiej polityce. SMS na koniec od Magdaleny Rutkę, naszej koleżanki z tygodnika Solidarność. Świetna rozmowa, wspaniała pani profesor. To chyba w kierunku pani profesor Ancyparowicz, która trochę się zafrasowała, zasponsowiała nawet od tego komplementu. A my nie będziemy już dalej się komplementować. Patronom bardzo dziękuję. Słuchaczy, zachęcam, jeśli Państwo regularnie słuchają Radia Wnet, to zachęcam do tego, żeby patronem zostać. A my żegnamy się dzisiaj z zespołem Tilaf.